pomiędzy biegunami.
Podróże mogą mieć różne oblicza i o tych różnych obliczach naszych wyjazdów rozmawiałem w programie Między biegunami z różnymi gośćmi. Dzisiaj, drodzy Państwo, będzie to oblicze studenckie podróży. Jak do tego zabrać się w ogóle, kiedy mamy 18-19 lat i marzymy o tym, żeby ruszyć świat? Oczywiście inspiracji nie brakuje zewsząd, ale zrobić ten pierwszy krok nie jest łatwo.
Zwłaszcza, że media społecznościowe bombardują nas informacjami o podróżach młodych ludzi, faktycznie. O podróżach młodych ludzi, którzy jeżdżą do stolic europejskich, nie tylko europejskich, jeżdżą po świecie, bo świat jest otwarty teraz zdecydowanie bardziej niż kiedyś. I pokazują ten świat, ale właśnie tak z perspektywy, mam wrażenie, zdjęciowej głównie, a nie doświadczania tego świata. Ale dzisiaj z nami w studiu Radia Kraków, tuż po świętach, z taką motywacją być może na ten nowy rok dla studentów.
Nie tylko dla studentów, bo nasz dzisiejszy program Między biegunami kreujemy do wszystkich młodych słuchaczy Radia Kraków ku inspiracji, a będziemy rozmawiać z Zofią Fabrowską.
Między biegunami.
Program Między biegunami, ostatni program 2025 roku. To oznacza, że motywacji na nowy rok musi być dużo. Bartek już wspominał, że z nami w studiu Radia Kraków Zofia Fabrowska. Witaj, Zosiu.
Bardzo mi miło, dzień dobry.
Bardzo nam miło, że przyjęłaś zaproszenie nasze, bo tak zobaczyliśmy opowieści o twoich podróżach i twoje zdjęcia w internecie, dzięki temu, że są media społecznościowe. I byliśmy zafascynowani, co ty wyprawiasz. Więc tym bardziej wielkie dzięki, że jesteś z nami.
Tak, nie wiem, czy mogę powiedzieć, że wyprawiam wielkie rzeczy. Na pewno to się zaczynało gdzieś w tej skali bardziej lokalnej. To, co może tutaj padło na wstępie, że warto zacząć właśnie od tych podróży może mniejszych, może gdzieś bardziej w swoim regionie, czy w swojej części Polski. I faktycznie też tak było u mnie. Nie od razu porywałam się na Nordka.
Natomiast bo o nim będziemy mówić między innymi, o tej podróży dzisiaj.
Tak, natomiast to gdzieś też tak stopniowo we mnie się rozwijało.
Zosia, musimy wrócić do tego, bo jesteś młodą osobą, studentką czwartego roku na Akademii Górniczo-Hutniczej. Wszystko się zgadza, tak?
Tak, wszystko się zgadza.
I te podróże u ciebie się pojawiły, jak wyjechałaś z domu, bo przyjechałaś do Krakowa na studia, z tego, co nam opowiadałaś, poza. To była ta pierwsza podróż, czy one są wcześniej już gdzieś tam z rodzicami być może?
Nie, one są już wcześniej. Ja byłam w harcerstwie. Wydaje mi się, że harcerstwo też jest takim miejscem, które rozwija gdzieś ta
ciekawość pasję. Świata.
Tak, ciekawość świata. Więc tak naprawdę taki pierwszy samodzielny wyjazd, pamiętam, że to był wyjazd na Śnieżkę. To było jeszcze w gimnazjum, jak ja miałam, nie wiem, 14 lat, więc...
Samodzielny wyjazd?
Ja pojechałam wtedy z dwoma koleżankami w moim wieku.
Wow.
Ja tam byłam odpowiedzialna za tą logistykę, jak przyjechać, i pamiętam, że to było takie wow, że co ja tutaj robię. A oprócz tego jeszcze byłam na kursie przewodników beskidzkich właśnie w Lublinie. Moi rodzice też trochę tak górami się pasjonują, więc też trochę z nimi jeździłam. No i tak jak mówię, że bardziej zaczynałam górsko, bardziej od Polski.
Ale jeszcze tylko wtrącę się a propos harcerstwa. Harcerstwo, drodzy rodzice, bo to jest teraz apel do rodziców, to jest miejsce, które absolutnie kształtuje młodych ludzi, też dzięki temu zazwyczaj stają się odpowiedzialni. To też powoduje, że to harcerstwo dla rodziców jest o tyle ciekawe, że ono taki margines przyswajalności ryzyka podejmowanego przez dziecko zwiększa, mam wrażenie. Rodzice oddali cię do harcerstwa, ty tam rozwijałaś się i później jak zakomunikowałaś, że na Śnieżkę jedziecie, to było łatwiej przekonać rodziców?
Wydaje mi się, że u mnie to jest trochę inny przypadek, tak jak tutaj gdzieś wspomniałam, moi rodzice i tak są z tego górskiego środowiska.
Więc to nie był problem.
U mnie raczej to nie był problem, to też było tak, że ja bardziej chciałam do harcerstwa niż moi rodzice chcieli mnie tam puścić, bo mieli jakieś tam... Nie do końca byli pewni, jak to wygląda. Natomiast ja też tam byłam drużynową, więc u moich podopiecznych jestem w stanie zaobserwować, że na pewno u nich ta ciekawość świata i taka też odwaga w poznawaniu tego świata się zwiększyła.
Słuchaj, ale Zosia, harcerstwo to jedno, ale ty też idąc na studia do Krakowa wiedziałaś, co tutaj w środowisku studenckim i tym turystycznym się dzieje, bo dla ciebie też pewną motywacją, żeby tak studiować na Akademii Górniczo-Hutniczej, było też klub turystyczny, który tutaj działa od wielu, wielu lat.
Tak, to był pewnego rodzaju przypadek. Ja właśnie w liceum pojechałam na, pamiętam, pamiętam, że to było na Dzień Nauczyciela w góry, w Beskidy. No i akurat tak się złożyło, że ta chatka, w której spałam, to było to samo miejsce, w którym spał ten klub turystyczny z Krakowa. Ja ich znalazłam na Facebooku, zobaczyłam, że mają wyjazdy otwarte, no to uznałam, dobra, jak są otwarte, to znaczy, że mogę na nie pojechać kolejnym razem. No i tak już w liceum dojeżdżałam właśnie do Chawiarskiej Koliby na wyjazdy, a potem po prostu przez to przyszłam do Krakowa na studia.
Czyli to wszystko ułożyło się w piękną całość.
Tak, w pewien sposób była to piękna całość. Mówię, bardzo nieprzewidziana, że potoczy się tak, ale czasem może tak jest lepiej.
Ale to jest absolutnie niesamowita opowieść, bo ja myślałem, Bartku, że te opowieści właśnie, że klub turystyczny i tak dalej, to są takie odpowieści takich...
Mojej dziwnej treści, tak?
Twoje, że tam opowiadasz o tym swoim klubie na Ujocie. Czy ja opowiadam o slajdowiskach sprzed nie powiem już ilu lat, ale to cały czas działa.
No i to jest chyba piękne w tym wszystkim, absolutnie, że te podróże, ta aktywność turystyczna łączą i no gdzieś chcemy się spotykać, chcemy wyjeżdżać, chcemy wspólnie spędzać czas. Rozumiem, Zosia, że my już jako emerytowani studenci możemy być spokojni o to, że duch w narodzie nie ginie.
Tak, myślę, że ta ogólnie pasja u młodych ludzi do poznawania świata jak najbardziej dalej jest i że to są środowiska, które dalej się rozwijają. Może właśnie one są takie nie do końca widoczne na pierwszy rzut oka, one się gdzieś tam nie wybijają, ale na pewno jak się zajrzy głębiej pod tą powłokę, no to jest.
Ja powiedziałem o mediach społecznościowych, bo te środowiska nie robią pierwszej rzeczy, czyli nie wrzucają rolek, zdjęć i rolek, tylko doświadczają. Mam wrażenie.
Jest to prawda w pewien sposób. Chociaż też właśnie w tym naszym klubie, w tej Chawiarskiej Kolibie, odkąd mamy Instagrama, to mamy dużo większy przypływ nowych osób, także okay, jest też tak, że te...
Nie, no jasne. Niejednoznacznie przekreślamy naturalnie te możliwości.
Zosia, ale też w twoim życiu w pewnym momencie pojawiły się te wyjazdy zagraniczne i to też był ciekawy przypadek, bo ty zaraz po maturze postanowiłaś odkrywać Europę w taki ciekawy dosyć sposób.
Tak, ja od razu po maturze pojechałam na Discover Europe. To jest program unijny, tam wystarczy być obywatelem Unii i do niego zaaplikować. No i udało mi się wygrać ten bilet na podróże po Europie.
Nie było to... Opowiedz, co to jest za projekt.
To jest bilet na podróże kolejowe, tak?
To jest bilet na podróże kolejowe. Żeby się zgłosić do tego programu, wystarczyło wypełnić 5 pytań. Były podlinkowane strony, gdzie można znaleźć odpowiedzi, więc to nie było zbyt trudne. No a potem ta pula biletów była przyznawana, nie wiem, to chyba jest 30 tysięcy na całą Europę. No jakoś tak, ich jest w miarę dużo. No i właśnie jak się dostanie ten bilet, to jest... Wydaje mi się 5 albo 7 dni, kiedy można bez limitu jeździć pociągami po całej Europie.
Tak. No i ty zdecydowałaś się, w którym kierunku ruszyć?
To było ciekawe. Ja się zdecydowałam. Najpierw to miało być zupełnie inaczej niż wyszło. Ja miałam jechać w większej grupie. Mieliśmy jechać do Szwajcarii, w Alpy. No i właśnie gdzieś tam też tak górsko, ale w zupełnie inną stronę świata. Natomiast końcowo okazało się, że ja zostałam sama. I że samodzielnie, że to była taka moja pierwsza dłuższa
sprawa. Ale dlaczego sama zostałaś? Co się stało?
No tam to nie jest ważne, to nie jest ważny wątek poboczny. W każdym razie doszło do tego.
Wykruszyli się.
Zdarza się. Powiedzmy, że się zdarza, że końcowo właśnie sama gdzieś ruszyłam w tą Europę. No już będąc w tej Szwajcarii miałam taką myśl, że kurczę, ale to ja nie chciałam do tej Szwajcarii tak bardzo. W sumie to ja zawsze chciałam na północ. No i tylko otworzyłam sobie mapę, że jestem teraz w Szwajcarii, gdzie się znajduje to koło podbiegunowe i taką miałam myśl, dobra, no w 2 dni to chyba dojadę, nie? A mam 7 na tym bilecie.
Zdążę jeszcze wrócić.
Więc zdążę jeszcze wrócić i faktycznie pamiętam, że w tej Szwajcarii konduktor zaczepił mnie w pociągu, że no, że tutaj to była jakaś taka 5 rano, jest ciemno na świecie i że ja mam ten bilet i że, ale dokąd pani w zasadzie jedzie? I ja mówię, nie, no tam wie pan, tam dalej kawałek. Nie, no dokąd pani jedzie? No tam za koło podbiegunowe. I tak się na mnie popatrzył, dość zdziwiony, co ja mówię w zasadzie.
Obawiał się, czy czasem wszystko jest w porządku z tą sprawą.
No nie, no.
I jak się potoczyła dalej ta podróż?
Tak, ona była bardzo ciekawa, bo po pierwsze była pierwsza samodzielna. Ja się miałam tam dużo obaw, czy ja sobie poradzę w ogóle tak sama i okazało się, że jak najbardziej dałam radę. Po drugie, ja raczej jestem taką osobą, która lubi sobie wszystko zaplanować, a tam nie miałam tego tak bardzo rozplanowane, więc to też było dla mnie wyzwaniem. No i jak zawsze były jakieś rzeczy, które się potoczyły nie tak, jak powinny. Pamiętam, że gdzieś przy granicy niemieckiej, między Niemcami a Danią, ten pociąg, na który ja się miałam przesiąść, on był spóźniony. Ja gdzieś wylądowałam w środku nocy w jakiejś niemieckiej miejscowości, nie wiedząc co dalej, po czym okazało się, że niemieckie linie kolejowe podstawiły nam taksówki, żebyśmy zdążyli dojechać do Kopenhagi. Także nie spodziewałam się, że będę jechać taksówką.
Między biegunami.
Program Między biegunami na antenie Radia Kraków. Rozmawiamy dzisiaj z Zosią Fabrowską o jej podróżach przedstudenckich, no i już tych, które rozpoczęły się podczas studiów na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zosia, jesteśmy jeszcze przy tym programie Discover Europe, czyli ten dla ciebie okres między maturą a studiami. Wygrywasz taki bilet na podróże kolejowe, tygodniowe po Europie. Ruszasz do Szwajcarii, tam jednak stwierdzasz, że jednak to koło podbiegunowe bardziej cię kręci i ruszasz na północ. Udaje się dojechać?
Udaje się dojechać, natomiast tutaj muszę powiedzieć, że ja byłam za tym kołem podbiegunowym dosłownie 3 albo 4 godziny, ponieważ no to ograniczenie czasowe. Że
jak prawdziwy zdobywca, który wychodzi na szczyt i schodzi.
Jak prawdziwy zdobywca, dokładnie. Trochę więcej zabawiłam w Szwecji, właśnie w Danii, ale to była właśnie ta Lulea, o której pewnie zaraz powiemy, do której potem trafiłam.
Dojedziemy. Dojedziemy, no właśnie. Trafiłaś do Lulei, ale wtedy jeszcze nie wiedziałam, że z tym miastem los potem cię mocniej zetknie.
Tak, tak naprawdę ja trafiłam na Erasmusa do Lulei, dlatego, że taka była umowa z mojej uczelni, z mojego wydziału.
Chciałaś do Finlandii jechać?
Chciałam jechać do Finlandii, tak, i dosłownie, no tak się losy potoczyły, że wylądowałam w tej Szwecji. Mówię, ja będąc pierwszy raz w Lulei, w życiu by mi nie przyszło do głowy, że ja kiedykolwiek odwiedzę to miasteczko jeszcze raz, a już na pewno nie, że zamieszkam w nim na pół roku i że jeszcze potem do niego wrócę dwa lata później.
Drodzy Państwo, proszę zerknąć na mapę. Lulea to na skalę szwedzką duże miasto, chociaż po naszemu 50-tysięczne miasteczko. Zatoka Botnicka, północ Szwecji, nad Morzem Bałtyckim. No, tam, gdzie można powiedzieć...
Strasznie daleko.
Tak, już.
Tysiąc kilometrów.
Ptaki zawracają.
1000 kilometrów od Sztokholmu, więc no sam Sztokholm wydaje się bardzo na północy, a to jest jeszcze 1000 kilometrów dalej. Tak, ja jeszcze mogę powiedzieć, że wtedy, za pierwszym razem, jak byłam w tej Lulei, to ja tam nie bardzo miałam gdzie spać, nie bardzo miałam pieniądze, żeby szukać kempingu. I przespałam u jakiejś rodzinki na podwórku. Zapytałam się, czy mogę u nich rozbić namiot. Oni powiedzieli, że spoko. No i właśnie po tym, jak wróciłam na Erasmusa, to taka byłam szczęśliwa, że mogę im przywieźć torcik wedlowski.
Poszłaś do nich?
Tak, poszłam do nich z podziękowaniem, właśnie z pocztówką z Krakowa i z tym torcikiem wedlowskim, żeby im podziękować, że
jak,
ja tutaj...
Jak powiedziałaś, że przyjechałaś do Lulei na studia, co powiedzieli? Bo to musiał być, no, delikatnie mówiąc, szok dla nich.
To jest uczelnia?
Tak, byli zdziwieni, na pewno byli zdziwieni. Właśnie to, co tutaj padło, że Lulea ma 50 tysięcy mieszkańców. Jest to miasto wojewódzkie, więc na nasze standardy to jest zupełnie dziwne. I to województwo ma zagęszczenie 2 osoby na kilometr kwadratowy. W Polsce, w najmniej zaludnionym powiecie w Bieszczadach, to jest 17 osób na kilometr kwadratowy, a tam już naprawdę jest...
Zdecydowanie więcej reniferów niż ludzi zapewne.
Tak, zdecydowanie.
Słuchaj, a jak wygląda ta przygoda na Erasmusie? Bo są kraje, gdzie wyjazd na Erasmusa to jest, można powiedzieć, w trakcie studiów wręcz taki, może nie tyle obowiązek.
Dla studentów, myślisz?
Tak, dla studentów. No, coś, co trzeba zrobić. My z Kubą jesteśmy z tego pokolenia, kiedy Erasmus dopiero niestety startował i...
Stypendia naukowe były, co nawet...
Tak, no...
Nie mogłem doskoczyć do niego, do tego wyjazdowego.
Słuchaj, to jeszcze jest szansa, możesz na Uniwersytet Trzeciego Wieku aplikować.
Jest Erasmus?
Erasmus Plus.
Okej.
Okay. Natomiast, więc to jeszcze nie były tak popularne wyjazdy. Dla ciebie ten wyjazd do Szwecji to była kwestia zobaczenia, jak studiuje się w innym kraju, czy uzupełnienia być może programu studiów, czy jeszcze jakieś inne motywacje miałaś, żeby właśnie wyjechać na Erasmusa?
Tak jak mówię, że ta północ mnie ciągnęła i zresztą dalej mnie ciągnie. Może nie jestem w stanie tak racjonalnie stwierdzić dlaczego. Na pewno ta Szwecja jest takim krajem bardzo ułożonym, opiekuńczym, zorganizowanym i to są takie rzeczy, które mi bardzo odpowiadają i gdzie ja się odnajduję. Więc to jest gdzieś ten argument.
A jak wygląda takie życie codzienne w Szwecji? Bo my gdzieś tam patrzymy przez pryzmat być może...
Pippi Langstrump.
Tak, Pippi Langstrump Sztokholmu, który gdzieś tam często pewnie właśnie podczas takich city breaków mamy okazję odwiedzić. Czy być może sklepów też z meblami, w których właśnie wszystko jest poukładane i takie konkretne, można powiedzieć. Natomiast na takiej szwedzkiej prowincji to życie studenckie różni się od tego w dużym mieście, w takim mieście jak Sztokholm, czy jednak jest podobnie?
Tak, ta północ jest zdecydowanie inna od Sztokholmu. Te wszystkie problemy, o których my słyszymy w mediach, dotyczące Szwecji, jakieś strzelaniny, gangi i tak dalej,
że
tak naprawdę to się dzieje w stolicy i na południu, a na północy jest dużo bardziej spokojnie. Z takich rzeczy, które mi teraz przyszły do głowy, ja byłam na semestrze zimowym, czyli w grudniu były 3 godziny dnia. Myślałam, że to będzie bardzo duży problem, ale okazało się, że Szwecja to Boże Narodzenie, też tematycznie, świętuje dużo bardziej niż w Polsce. Po pierwsze, no jest 0,5 metra śniegu na zewnątrz, więc jest dużo ładniej, ale we wszystkich domach palą się świeczki, także no jest klimatycznie, jednak bardziej to czuć niż w Polsce. Myślałam, że się nie da, tu proszę. No i też ja się zdziwiłam z akademikiem, bo ja dostałam przyznane miejsce do akademika właśnie w tej Szwecji. No i okazało się, że akademik w Polsce, akademik w Szwecji to są dwie zupełnie inne rzeczy, że my tam mieliśmy tak naprawdę swoje mieszkania w piętrowych, parterowych szwedzkich domkach i... No tak, po prostu to było jak mieszkanie, a nie jak w Polsce akademik.
Pół roku minęło szybko.
Minęło szybko, zdecydowanie. Mówię, gdzieś tam miałam pomysł, żeby wrócić, pojawić się znowu. Udało mi się to zrealizować trekkingowo, ale na studia też gdzieś mam to w głowie, że może też się uda.
Erasmus dla ciebie to było właśnie to, że ciągnęło cię w świat, bo ty powiedziałeś, że północ i dlatego ta północ i tak dalej, ale to jest ta moc u studentów, że oni chcą poznawać, że chcecie poznawać właściwie?
Tak mi się wydaje, że to jest kwestia, tak, że po prostu chce się poznawać. Na pewno z tym się wiążą jakieś ryzyka, rozstaje się z tym kręgiem znajomych, rodziny, wszystkich bliskich.
Wyrywa się.
Natomiast to, co jest bardzo integrujące już na samym Erasmusie, że wszystkie osoby są tak samo wyrwane, więc wszystkie tak samo bardzo potrzebują tych kontaktów.
No ale właśnie, ten pobyt w Lulei był dla ciebie zawiązaniem, właśnie takim sposobem na zawiązanie kolejnych kontaktów i rozszerzeniem tej sieci, można powiedzieć, znajomych, przez co też być może połączeniem kropek gdzieś dalej w Europę, w świat?
Tak, ja tam, nie było innych Polaków na tym Erasmusie, ja się związałam ze środowiskiem Francuzek i dziewczyny z Kanady, no i mogę powiedzieć, że ta dziewczyna z Kanady na święta przyjechała do mnie, do Krakowa i do Lublina, także no fajna to jest znajomość, przyjaźnimy się dalej w te 5 dziewczyn, które tam tą znajomość nawiązałyśmy, tak.
Więc... No dobra, ale słuchaj, to znajomości międzynarodowe... Super, ale co dalej z tą Szwecją? Bo powiedziałaś, że ta Lulea cały czas gdzieś w twoim życiorysie i tym studenckim, i tym podróżniczym się przewijała. Na Erasmusie byłaś już ponad 2 lata temu, a w tym roku pojawił się pomysł, skąd, żeby wyruszyć na taki trekking, konkretny trekking, bo ponad miesięczny, no żeby dotrzeć na Nordkap.
Wydaje mi się, że to wyszło i z potrzeby znowu wrócenia w tą stronę świata, ale też muszę przyznać, że ja miałam dość ciężki semestr na studiach i potrzebowałam jakiejś odskoczni, żeby zająć się czymś innym.
Reset.
Tak, reset, no i też, żeby zamiast robić projekty sprawozdania, to może sobie poplanuję, gdzie są jakie chatki, gdzie są jakie szlaki, więc to były gdzieś te rzeczy, które się ze sobą wiązały. No i tu też mogę dodać, że to podróżowanie gdzieś tam we mnie jest. Odkryłam może inne sposoby niż Erasmus na zwiedzanie świata, to gdzieś, nie wiem czy padło, ale że byłam w Omanie w ramach uczelni, w ramach projektu. Byłam na Maderze też w ramach Erasmusa na krótki wyjazd.
Tak.
Między biegunami.
To nic, że ze Szwecji chciałoby się powiedzieć, bo Zosia Fabrowska, która dzisiaj gości w Rulei między biegunami, spędziła w tym kraju 0,5 roku na Erasmusie, ale potem postanowiła wrócić, tym razem na szlaki trekkingowe Szwecji, ale nie tylko, bo wasza trasa, jeśli chodzi o trekking na Nordkap, prowadziła także przez 2 inne kraje, no i to była dosyć taka, można powiedzieć, ciekawie wymyślona trasa. Zosia, jak doszło do tego planowania?
Tak, nasza trasa to była Szwecja, Norwegia i Finlandia, także próbowałam tak ją zaplanować, żeby móc wyciągnąć wszystko, co jest najcenniejsze z tej Laponii, z tych trzech państw, no i właśnie kierując się na Nordkap jako na najdalej na północ wysunięty punkt Europy. Po drodze szliśmy przez 8 parków narodowych, te parki narodowe były punktami, które ja chciałam zobaczyć i odwiedzić, no i mogę powiedzieć, że mimo, że można by się powiedzieć, że wszędzie Laponia wygląda tak samo, to dla mnie było, można odczuć zmiany.
Słuchaj, planowanie takiej trasy, rozumiem, opartej o szlaki piesze w tych trzech krajach skandynawskich, ale też no, była nie lada logistyką, ponieważ też trzeba było zaplanować noclegi, też trzeba było zaplanować przekraczanie rzek na przykład, czy innych historii związanych po prostu ze środowiskiem przyrodniczym północy Europy. No to nie była też taka prosta sprawa. Jak do tego podeszłaś właśnie? Czy tutaj najważniejszy nacisk był położony z twojej strony właśnie na te chatki, w których można się zatrzymać, jeżeli zostawiamy je po sobie w takim samym stanie? Czy jednak tutaj te parki narodowe wyznaczały trasę? Jak całą tą logistyką się zajęłaś?
Początkowo chciałam rozplanować każdy dzień, na zasadzie, gdzie będę spać, w której chatce i tak dalej, ale szybko doszłam do wniosku, że nie ma takiej opcji, to jest za długi dystans, za dużo czasu i tak naprawdę końcowo cała logistyka była oparta o dwie kartki A4. Na jednej były rozpisane chatki, na którym kilometrze są, po prostu, na którym kilometrze są sklepy, a druga kartka to był opis ciekawych miejsc, które mijamy, żeby móc sobie to sprawdzać na bieżąco. Tak, no i po prostu jeszcze dodatkowo ja na mapach zaznaczałam sobie, gdzie są chatki, gdzie są źródła wody, gdzie są sklepy, gdzie są ciekawe miejsca. Tych punktów było około 200, więc całkiem sporo i to też było coś, z czego korzystaliśmy.
Zosia, mówisz w liczbie mnogiej. Powiedz o ekipie, która była z tobą i jakie miała doświadczenia ci ludzie, którzy poszli z tobą. Czy ty byłaś tylko doświadczoną osobą, a reszta to...
Nie mogę powiedzieć. Wszyscy byliśmy doświadczeni. Początkowe 2 tygodnie to była ta część po Szwecji. Tam jest szlak Kungsleden. Jego mogę spokojnie polecić. Tam jest stosunkowo dużo ludzi, jest dobra infrastruktura, są mosty, ładnie wszystko jest oznaczone, więc jest tam...
Bliżej cywilizacji, nie?
Bliżej... Nawet nie wiem, czy bym powiedziała bliżej cywilizacji. Jest tak, że nawet nie mając dużego doświadczenia, można odpowiedzialnie i bezpiecznie tam się udać. Tak, więc najpierw byłam z Karoliną, ja się z Karoliną przyjaźnię, razem byłyśmy już w Alpach, w Chorwacji, tak właśnie bardziej górsko, no i miałyśmy te pierwsze 2 tygodnie takie bardziej na oglądanie na spokojnie, na zanurzenie się w tej Szwecji i zanurzenie się w tym klimacie. A potem nastąpiła wymiana, Karolina pojechała dalej w swoją część na Lofoty na kilka dni, a ja poszłam dalej z Gienkiem, z którym też się znam z klubu turystycznego właśnie na północ.
Słuchaj, jeśli chodzi o te chatki, ja muszę jeszcze właśnie o te kwestie zapytać, bo czy to się różni w jakiś sposób możliwość korzystania z nich, jeśli chodzi o Szwecję, Finlandię, Norwegię, czy system jest ten sam?
System jest w zasadzie bardzo podobny, natomiast standard tych chatek jest bardzo różny. W Szwecji te chatki, one są raczej proste, raczej to są takie chatki typowo emergency, jeśli coś się dzieje, żeby się w nich zatrzymać.
W Finlandii, punkty schronienia, nie?
Tak. W Finlandii ja się nie spodziewałam, że tam będzie tyle osób, natomiast te chatki, one są takimi małymi saunami. Tam jak byliśmy w środku, to na zewnątrz było 10 stopni, natomiast w środku był termometr i było prawie 30. Mhm. Więc raczej nikt w tych chatkach nie śpi, wszyscy mają namioty rozbite obok. A te same chatki są właśnie jako takie miejsce integracji.
Kuchnie, można powiedzieć.
Kuchni, no ale też, zrobienie posiłków. Mówię, rozmawiania ze sobą, to tutaj Finowie jak najbardziej, te sauny fińskie, jednak coś w tym jest. No i część norweska, te chatki są, mają najwyższy standard. Ja znalazłam w jednej chatce takie zdanie wpisane w książce chatkowej, że bez wątpienia ta chatka jest lepsza niż mój własny apartament. I zdecydowanie się z tym zgadzam, więc te chatki, no to są takie marzenia. Jak sobie można wyobrazić wymarzony drewniany domek gdzieś położony w górach, to właśnie tak one wyglądają.
Słuchaj, tam trzeba jakieś opłaty wnosić, zapisywać się do jakiegoś stowarzyszenia, czy działa to w taki sposób, że wyszukujemy sobie w internecie, gdzie one są zlokalizowane i możemy tam iść, znajdziemy kluczyk, otworzymy kudeczkę i wejdziemy.
Tak naprawdę płatne są tylko te norweskie chatki, czyli te najlepsze. Tamta opłata normalnie kosztuje około 200 zł za noc, natomiast jeśli jest się poniżej 25 roku życia, jeśli jest się członkiem organizacji, to tak naprawdę około 40 zł wypłaciliśmy od osoby, więc nie jest to duża kwota jak na to, że nie pada na głowę, jest ciepło, jest kominek, jest normalna toaleta, jest kuchnia i ma się wszystko zapewnione.
Jak długo trwała wasza podróż, twoja podróż?
Ja wyleciałam z Polski 10 lipca, natomiast skończyliśmy 16 sierpnia, więc to było trochę ponad miesiąc.
Troszkę chodzenia było. Ile to kilometrów wyszło?
900. Miało być trochę więcej, ale po drodze były różne przygody, też zdrowotne, no i uznaliśmy, że już nie musimy w imię nie wiadomo czego po prostu biec, tylko możemy trochę zmodyfikować naszą trasę.
Jeżeli ktoś młody by cię teraz słuchał, student, ale nie ma takiego doświadczenia jak ty, już nie mówię harcerskiego, wcześniejszego, to mógłby się porwać na coś takiego?
Myślę, że lepiej zacząć od jakiegoś mniejszego kawałka, że lepiej nie od razu na Księżyc, tylko zaczynać drobniejszymi kroczkami, gdzieś od weekendowych wyjazdów, gdzieś bliżej swojego miejsca zamieszkania. Natomiast, tak jak powiedziałam, samą tą Skandynawię, może nie całościowo to 1000 kilometrów trekkingu, ale te niektóre fragmenty, ten fragment szwedzki na pewno mogę polecieć też takim mniej doświadczonym osobom.
Co najbardziej zapamiętałaś z tego ponad miesiąca trekkingowego na północy Europy? To były, nie wiem, komary? To były niekończące się...
Słyszałem o tych komarach.
Rybne kulki? bo to też jest jedno chyba z najbardziej tanich i dostępnych, jeśli chodzi o jedzenie gdzieś tam w Norwegii, Finlandii, ulubionych też dań mieszkańców tych krajów. Czy jeszcze coś innego?
Ja bym powiedziała, że ogólnie przemierzanie, to, że się idzie i idzie i idzie i nie ma żadnych zabudowań dookoła, nie ma śladów cywilizacji. My nie spotkaliśmy nikogo przez 150 kilometrów.
Wow.
Nikogo z zero zasięgu, więc po prostu ta natura i chyba bliskość jej. Myślę, że, znaczy nawet wiem, że spotkałam więcej reniferów niż ludzi podczas tego całego miesiąca trekkingowego. Tak, więc myślę, że ta bliskość natury i właśnie taka wolność trochę z tym związana.
Dojście na Nordkap było jakimś takim zwieńczeniem, zdjęcie pod tym globusem, czy dla ciebie jako osoby, dla której geografia jest ważna, ze względu też na twoje studia, jednak powiesz mi za chwilę, że to nie Nordkap jest najbardziej na północ wysuniętą częścią Europy?
Jest, to prawda, natomiast samo dojście na Nordkap nie było jakby takim momentem celem, nie było spektakularne. Tak naprawdę, gdyby nie to, że to był ten punkt, do którego chcieliśmy dotrzeć, ten ostatni dzień to było iście po asfalcie, które nie było w żaden sposób przyjemne i w żaden sposób porównywalne z tym, czego doświadczyliśmy wcześniej. Sam Nordkap też jest bardzo turystycznym miejscem, więc nagle po tym miesiącu, gdzie widzieliśmy dwie osoby dziennie, albo żadnej osoby, albo tylko renifery, nie było zasięgu, nie było niczego, nagle okazuje się, że jest 300
kampery,
osób dookoła
samochody.
Ciebie, kampery, samochody, rowery, motory, po prostu dużo.
Jesteśmy jak na Floriańskiej w Krakowie.
Tak, myślę, że to jest bardzo trafne porównanie.
Zosia, apetyt rośnie w miarę jedzenia?
Tak, zdecydowanie. Natomiast problemem jest znalezienie tego kolejnego celu. Żeby był na tyle, właśnie, żeby znowu sobie podnieść poprzeczkę i żeby to znowu było coś, co da mi takie spełnienie.
Ale te całe podróże na szlakach długodystansowych, piesze, będą dla ciebie dalej celem, czy niekoniecznie?
Myślę, że właśnie tutaj pod tym kątem podróżowania, tak, to przemierzanie to jest coś, w czym ja się najbardziej odnajduję i w takiej możliwości trochę wejścia w taki trans, że te dni zaczynają do siebie wyglądać podobnie, ale że dalej się doświadcza.
Jak mantra trochę.
Trochę jak mantra, to jest też ładne porównanie.
I nie liczysz tego czasu.
I nie liczy się tego czasu, zdecydowanie.
Czyli to droga jest tym celem, a nie koniecznie cel na mapie, który chcemy
tak,
osiągnąć.
Tak, ja nie byłam o tym przekonana w momencie, jak wyjeżdżałam z Krakowa.
Słyszałaś takie historie, że droga jest najważniejsza?
Słyszałam, ale wiadomo, wszyscy tak mówią, więc no, nie można się przejmować. Natomiast tak jak mówię, zdecydowanie ja na tym Nordkapie po prostu tak mnie to uderzyło, że...
No, hello, poszłabym dalej.
Także nie czuję, żeby tu nagle był jakiś przełomowy moment w moim życiu. Coś się zmieniło.
Jeżeli chodzi o podróże takie piesze, to oczywiście kilka osób w internecie jest, które chodzą i postanowili przejść z Ameryki Południowej, doszli do Meksyku, a później poszli jeszcze we dwoje razem. Więc
inspiracji nie zabraknie.
Inspiracji nie zabraknie.
Jest potencjał.
Jest potencjał bardzo duży. Zosia, bardzo dziękujemy, że pojawiłaś się u nas w programie Między Biegunami, bo myślę, że to może być mega inspiracja także dla nas, że właśnie droga, poznawanie jest kluczem, niekoniecznie sam cel.
Wyłączenie się też z tego biegu całego takiego internetowego, też powiedziałbym, świata.
Ja po powrocie pamiętam, że odpaliłam Instagrama i po 3 minutach scrollowania miałam taką myśl, że jejku, ale po co ja to robię? Przecież tu nic nie ma.
No właśnie.
I niech to będzie puenta na 2026 w takim razie, że odłóżmy na chwileczkę i
ruszmy przed siebie.
Zosia Fabrowska dzisiaj w programie Między Biegunami. Zosiu, bardzo dziękujemy.
Dziękuję również.
A my Państwu mówimy do siego roku chyba już.
I podróży, teraz. Długich podróży w takim razie w nowym roku.
I odpoczynku.
Kuba Niziński.
Bartek Piziak, do usłyszenia.
Między biegunami.